Storybox poleca.
Agnieszka Wojdowicz. Niepokorne. Eliza. Czyta Monika Dąbrowska-Jarosz. To była mroźna i śnieżna zima. Przyniosła niepokój, zapowiedź czegoś nieuchronnego, przeczucie nieodwracalnej katastrofy. Nastka, służąca po Choreckich, przypatrywała się co wieczór niebu, a kiedy wschodzący księżyc plamił horyzont krwawą łuną, uczyniwszy znak krzyża, czym prędzej ryglowała drzwi. Przed snem modliła się długo i żarliwie. Od powietrza, ognia, głodu i wojny wybaw nas, Panie! Szeptała. Elżbietę od miesiąca znów prześladowały koszmary. Nawiedzały ją z regularnością zimowych śnieżyc. Były równie dokuczliwe, a choć mijały, nie udawało jej się wyrzucić ich z pamięci. Budziła się nocami, tłumiąc okrzyk grozy. Zrywała się z posłania i z przerażeniem wsłuchiwała w oddech śpiącego w kołysce synka. Jakby to na niego czyhało złe. Rankiem pogrążoną w niespokojnym półśnie żonę, opartą o rzeźbione ścianki kołyski, znajdował Konstanty. Ostrożnie przenosił ją do łóżka. Lecz kiedy mówiła mu o polach zasypanych brudnym śniegiem, rzece, w której spieniona woda kipi rdzawą posoką, cieniach skradających się od Dąbrowy, śmiał się z tych przeczuć. Nie znała wcześniej nikogo, kto potrafiłby równie skutecznie przegonić jej lęki. Od dziecka cechowała ją skłonność do zamartwiania się. Niemalże stwarzała sobie problemy, których w rzeczywistości nie było lub które innym wydawały się co najwyżej zwykłymi niedogodnościami. Konstanty w porę dostrzegł to jej czarnowictwo i zwalczał je beztroskim śmiechem, za który tak go pokochała. Wygrała los na loterii, bo wyszła za mąż z miłości w czasach, gdy uczucie było luksusem. Po Chorce, gdzie zamieszkali po ślubie, z dnia na dzień podbiły jej serce. Mimo że dzieciństwo spędziła w mieście, a gwar warszawskich ulic wydawał jej się najpiękniejszą muzyką, ku swemu zdumieniu doceniła swoiste piękno ciszy, która odtąd budziła ją o wschodzie słońca i usypiała po zapadnięciu zmroku. Nie była to cisza całkowita ani głęboka. O różnym stopniu natężenia, bogata w odcienie, przynosiła spokój i wyrównywała rytm serca. Elżbieta szybko oduczyła się miasta. Nie tęskniła za warszawskim domem. Ten nowy, zbudowany na wzgórzu, otoczony bujną zielenią, ocieniony topolową alejką, był ostateczną przystanią, kresem poszukiwań. Nie chciała niczego więcej. Odkąd opuściła Warszawę, znikły nocne zwidy i była pewna, że więcej nie wrócą. Utwierdzał ją w tym każdy kolejny dzień. Każda szczęśliwa godzina stanowiła gwarancję dobrego losu, a beztroski śmiech Konstantego skutecznie uśpił jej czujność. O tym, że jest inna, Sara Bach przekonana była od zawsze. Inna od znanych jej żydowskich dziewcząt, córek kupców bławatnych, introligatorów i szewców, tandeciarzy i wekslarzy, których imponujące zakłady rzemieślnicze i nędzne, ciemne sklepiki mieściły się na krakowskim Kazimierzu tuż obok pracowni krawieckiej jej ojca. Odmienność Sary nie miała jednak nic wspólnego z tym, że była córką Lewiego i Rebeki, siostrą czarnowłosej Hadasy oraz Daniela, chudego niczym patyk podrostka, zaabsorbowanego bez reszty studiowaniem Tory i znacznie mniej nauką kroju i szycia. Inność owa wynikała z tego, że Sara po swojemu postrzegała świat. W tej kwestii, od czasów dzieciństwa, od momentu, gdy stała się panną na wydaniu, nie zaszły żadne istotne zmiany. A ponieważ była tego zdumiewająco świadoma, miała sekrety, które rozsądnie zachowywała dla siebie, dzieląc się nimi wyłącznie z Leą, najlepszą i jedyną przyjaciółką. Sara bowiem uwielbiała czytać i rysować. Już czytanie było dziwactwem, nad którym kręcono by sprzyganą głowami, gdyby dziewczynka się z nim nie ukrywała. Zaczęło się od "Wyjdźcie i radujcie się". Sfatygowany egzemplarz znalazła w skrzyni z rupieciami, między starymi księgami, skrawkami zadrukowanego papieru, strzępkami materiałów, motkami nadgryzionej przez mole włóczki i szpulkami pożółkłych nici. Przeczytała w tajemnicy. Od pierwszego do ostatniego akapitu, unikając wzroku matki i starszej siostry, a potem z jeszcze większym zapałem zapoznała się z resztą książek. Oprócz tego Sara rysowała. Początki były niewinne. Bazgrała patykiem na ubitej gliniastej ziemi, skrobała palcem po zaparowanej szybie albo po stolnicy posypanej mąką. Potem zapragnęła białych niczym alabaster arkuszy papieru i buteleczki inkaustu. A gdy wreszcie wybłagała je u ojca całymi popołudniami, głucha na biadolenia matki lamentującej nad jej próżniactwem, ślęczała nad rysunkami, na których ukazywała wszystko to, co podpowiadała wybujała wyobraźnia. Sara bowiem miała jej ponad miarę.